Cześć! Z tej strony Magda. Witam Was serdecznie w drugim już odcinku podcastu z pasją o życiu. W moim programie opowiadam o tym, jak przemierzałam świat będąc stewardesą. Zdradzam, jak naprawdę wygląda ich życie. Dzielę się rozmaitymi ciekawostkami ze świata. Opowiadam o swoich ulubionych miejscach na Ziemi, a także o tym, czego uczą podróże i jak zmieniają ludzi. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego odcinka, bardzo chciałabym podziękować Wam za tak ciepły i pozytywny odbiór mojego podcastu. Dziękuję za wszystkie komentarze, za motywujące wiadomości. Niezwykle cieszę się, że tematyka przypadła Wam do gustu i z niecierpliwością czekacie już na następne odcinki. A ja bardzo cieszę się, że zrobiłam ten pierwszy krok, że odważyłam się zacząć działać, bo jak wszyscy wiemy, nigdy nie ma odpowiedniego momentu i wreszcie nadchodzi ta chwila, kiedy do znudzenia powtarzane przeze mnie kiedyś staje się dziś. Zatem jeszcze raz ogromne dzięki za wsparcie i przemiłe komentarze. Jesteście naprawdę, naprawdę niesamowici. Dzięki wielkie. Jeżeli chodzi natomiast o tematykę dzisiejszego odcinka, to chciałabym podzielić się z Wami historią o początkach mojego podróżowania, a także zdradzić, gdzie wyjeżdżałam jako nastolatka i co robiłam, żeby połączyć pracę z podróżami. Ponadto dowiecie się, na jaki pomysł wpadłam, gdy zwiedzanie Europy przestało mi wystarczać oraz dlaczego postanowiłam zostać stewardesą. Jeżeli jesteście ciekawi, jak złapałam podróżniczego bakcyla, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu i zostaniecie ze mną na dłużej. Zatem zaczynamy, a ja życzę Wam miłego słuchania. Kiedy przygotowywałam się do dzisiejszego odcinka, dość długo szukałam w pamięci takiego momentu albo wydarzenia, które można byłoby uznać za początki mojego podróżowania, ale myślę, że najlepszym punktem odniesienia będą takie dwie sytuacje, które doskonale pamiętam z czasów szkolnych. Pierwsza z nich miała miejsce na lekcji plastyki, kiedy naszym zadaniem było narysowanie obrazka z naszymi wymarzonymi wakacjami. Ja narysowałam taki pustynny krajobraz, na którym były dwie zielone palmy, dwa wielbłądy i ogromny napis Tunezja. Czemu akurat wybrałam Tunezję, a nie Polski Bałtyk? Nie mam zielonego pojęcia, ale mój wybór na pewno świadczy o tym, że od dziecka marzyłam o dalekich podróżach. I co ciekawe, chyba nawet w domu gdzieś powinnam mieć ten rysunek. Druga sytuacja miała miejsce na lekcji języka rosyjskiego, kiedy pani zadała nam pytanie, kim chcemy zostać w przyszłości. Oczywiście wiecie, wtedy dzieci nieświadome tego, jak wygląda dorosła rzeczywistość, odpowiadały, że chcą zostać lekarzami, pielęgniarkami, strażakami, czyli raczej rzucali takie standardowe odpowiedzi. A ja, jak Filip z konopi, wyskoczyłam z odpowiedzią, że gdy dorosnę, będę pracować jako stewardesa. I wtedy jeszcze nie byłam absolutnie świadoma tego, że moje dziecięce marzenie już za kilka lat się spełni. I wydaje mi się, że te dwa pozornie błahe wydarzenia z podstawówki mogły już potencjalnie zwiastować, że nie będę chciała iść w życiu utartym szlakiem, czyli najpierw studia, potem praca, potem dom, potem rodzina. I jestem pewna, że to właśnie rodzice rozbudzili we mnie ciekawość do świata, która raz rozbudzona oczywiście już nigdy nie usypia. I mój tata, odkąd pamiętam, zawsze prenumerował miesięcznik National Geographic, a ja lubiłam go podkradać i przeglądać sobie kolorowe zdjęcia. I wtedy marzyłam o tym, jak cudownie byłoby pojechać na przykład do Afryki i zobaczyć prawdziwego lwa, albo pojechać na rajską wyspę i poopalać się gdzieś przy turkusowych wodach oceanu. Ale wtedy takie dalekie podróże wydawały mi się abstrakcyjne i kompletnie nieosiągalne. Na szczęście Polska jest naprawdę pięknym krajem i ma dużo do zaoferowania, więc kilka razy wyjeżdżaliśmy z rodzicami i z bratem nad morze lub też w góry i dziś jestem za to niesamowicie wdzięczna, za to, że miałam taką możliwość. Jednak z czasem pojawiły się również wyjazdy zagraniczne. Mój pierwszy zagraniczny wyjazd był to wyjazd na Węgry, do miejscowości o bardzo śmiesznej nazwie Hajdúszoboszló. Pamiętam, że jechaliśmy wtedy autokarem, bo latanie nie było wtedy tak tanie i tak łatwo dostępne jak teraz. I potem zaczęłam wyjeżdżać już dalej. Były wakacje w Grecji, były wakacje na Sycylii, na Sardynii, czy też wycieczki po Europie, na przykład do Paryża, do Euro Disneylandu. Jednak z czasem rodzice zaczęli bardziej inwestować w moją edukację. Odkąd pamiętam, mój tata zawsze powtarzał, że muszę się uczyć angielskiego, bo bez znajomości języków obcych nie dam sobie w życiu rady. Dlatego chyba w gimnazjum wybrałam się z koleżanką do szkoły językowej, do Londynu, na kurs języka angielskiego i była to taka moja pierwsza, bliższa styczność z innymi kulturami, ponieważ mieszkałyśmy z angielską rodziną i musiałyśmy dostosować się do ich stylu życia. Ponadto różnorodność ludzi mijanych na ulicy była tak ogromna, że było to dla mnie absolutnie coś nowego i wtedy przekonałam się, że Londyn jest idealnym przykładem zjawiska melting pot, czyli jest takim jakby wielkim garnkiem, w którym znajdzie się miejsce na absolutnie każdą możliwą narodowość. I wtedy Polska nie była jeszcze tak rozwinięta jak dziś, dlatego tak ogromna różnorodność, z jaką spotkałam się w Londynie, wywarła na mnie niesamowite wrażenie. Byłam absolutnie zafascynowana. Niezwykle podobał mi się niesamowity styl ludzi na ulicach. Każdy wyglądał tak jak chciał i nikt na nikogo nie zwracał uwagi, panowała duża tolerancja. I te wszystkie czynniki jeszcze bardziej rozbudziły moją ciekawość do świata. Do tego stopnia, że po raz kolejny wyjechałam do Londynu na kurs językowy, ale tym razem zupełnie sama. I właśnie wtedy odbyłam swoją pierwszą podróż samolotem. Byłam niesamowicie zestresowana i tak naprawdę jedyne, co pamiętam z tego dnia, to to, że w ręku ściskałam 50 funtów na taksówkę, które dostałam od mamy, oraz karteczkę z adresem do angielskiej rodziny, pod którym miałam dotrzeć. I muszę przyznać, że po raz kolejny było to bezcenne doświadczenie. Przede wszystkim dlatego, że byłam zdana tylko i wyłącznie na siebie, a miałam może wtedy 14 lat i obracałam się w środowisku międzynarodowym, głównie w środowisku Azjatów. Moimi koleżankami były Chinki i Koreanki, więc zmuszona byłam cały czas mówić po angielsku. Oczywiście jak przystało na nastolatkę, wtedy strasznie się buntowałam, nie chciałam uczyć się tego angielskiego. Za to dziś z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że inwestycja w naukę języków obcych była najlepszą inwestycją mojego życia. Oczywiście oprócz obozów językowych wyjeżdżałam na kolonie z koleżankami. Byłyśmy pod namiotami w Chorwacji, potem w Hiszpanii czy we Włoszech. A gdy poszłam na studia i sama już zaczęłam zarabiać pieniądze, zaczęły się weekendowe wypady ze znajomymi do Wiednia, do Berlina, do Sztokholmu. I teraz tak sobie myślę, że to właśnie przez te częste wyjazdy teraz tak ciężko mi usiedzieć w jednym miejscu i oczywiście apetyt rósł w miarę jedzenia i wyjazdy po Europie przestały mi wystarczać. Zaczęłam czuć nieodpartą potrzebę wyjechania gdzieś daleko, za przysłowiowy ocean, a konkretnie oczywiście do Stanów Zjednoczonych. Jednak na tamte czasy był to bardzo duży wydatek, więc zaczęłam myśleć, jak mogę na ten cel zarobić i wtedy wpadłam na pomysł, że wykorzystam swój status studenta i zapisałam się do programu Work and Travel i w tamtych czasach były to bardzo popularne programy studenckie i ich głównym celem było, jak sama nazwa wskazuje, praca oraz zwiedzanie. I wówczas wyjechałam na 3 miesiące do Wielkiej Brytanii, gdzie pracowałam w hotelu jako kelnerka. Hotel znajdował się w małej miejscowości w południowo-zachodniej części Anglii. Był to bardzo ekskluzywny hotel w wiktoriańskim stylu i swoim wyglądem przypominał zamek. Ogromnym plusem była lokalizacja hotelu, ponieważ otoczenie nie zachęcało do wydawania ciężko zarobionych pieniędzy, bo zwyczajnie nie było gdzie. Zatem skrupulatnie odkładałam każdy grosz, a właściwie funt, żeby zarobić na swój wymarzony wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Muszę przyznać, że work and travel to super plan na studenckie wakacje, ponieważ nie dość, że odłożyłam parę groszy, to jeszcze wystarczyło czasu na małe podróże do okolicznych miast oraz ponowną wizytę w Londynie, który bez wątpienia jest moją ulubioną europejską stolicą. I idąc zgodnie z planem, zarobione w Wielkiej Brytanii pieniądze przeznaczyłam na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Po dopełnieniu wszelkich formalności, po otrzymaniu wizy, siedziałam już wraz z koleżanką ze studiów w samolocie do Amsterdamu, gdzie miałyśmy przesiadkę na samolot do Nowego Jorku. Z lotniska musiałyśmy dojechać do centrum miasta, skąd autobus miał zawieźć nas do miasteczka Raybrook, położonego w górach Adirondack w stanie Nowy Jork. Muszę przyznać, że zza okien okolica wydawała się przepiękna, malownicza, a krajobrazy zachwycały. Jednak gdy dojechałyśmy na miejsce, no nie było już tak kolorowo, bo gdy autobus zatrzymał się na naszym przystanku, myślałyśmy, że to pomyłka. Po obydwu stronach autostrady był jedynie las oraz przydrożny bar, jak się potem okazało, miejsce naszej pracy. Nasze zakwaterowanie mieściło się w drewnianej chatce, w której unosił się zapach wilgoci, ponieważ podczas opadów deszczu przeciekał dach. A że opady były w tamtym rejonie dość częste, to wiadra na stałe zagościły na naszej podłodze. Nie miałyśmy samochodu, nie miałyśmy roweru, nie było żadnych taksówek, autobusów, absolutnie niczego, co ułatwiłoby nam dojazd do jakiejkolwiek cywilizacji lub chociaż do sklepu. Niby mogłyśmy żywić się w knajpie, gdzie pracowałyśmy, ale wizja spożywania amerykańskich fast foodów przez kolejne 2 miesiące, no nie do końca nas przekonywała. Pub, w którym pracowałyśmy, specjalizował się przede wszystkim w serwowaniu homarów, hamburgerów i innych amerykańskich fast foodów. Dni wolne były dość depresyjne, bo zwyczajnie nie miałyśmy co ze sobą zrobić. Drewniana chata z przeciekającym dachem, znajdująca się w kompletnej guszy, nie miała absolutnie nic wspólnego z przytulnym domkiem w górach i czułyśmy po prostu, że musimy stamtąd czym prędzej uciekać, bo zwyczajnie zwariujemy. Zadzwoniłyśmy do agencji, która pomagała nam zorganizować cały wyjazd, opisałyśmy całą sytuację i poprosiłyśmy o zmianę pracy. Po odebraniu wypłaty, a była to wypłata wypłacana co tydzień, spakowałyśmy swoje walizki i uciekłyśmy tym samym autobusem, który nas przywiózł. Oczywiście nie mówiłyśmy nic o tym właścicielowi, ponieważ łagodnie mówiąc był dość nieobliczalny i tym sposobem dotarłyśmy do kolejnej małej miejscowości, która nazywała się Rhinebeck. Znajdowało się ono tylko godzinę jazdy od serca Manhattanu. Dostałyśmy pracę w kawiarni, miałyśmy pracować jako kelnerki, jednak jakież wielkie było nasze rozczarowanie, kiedy po dojechaniu na miejsce okazało się, że restauracja jest w budowie. Zatem nasza praca polegała na pomaganiu na tej budowie. Woziłyśmy piach taczkami, malowałyśmy płot, sadziłyśmy drzewa i robiłyśmy różne inne rzeczy, które miały przyspieszyć powstanie tej restauracji. I mimo, że pozornie nie było nic do roboty, my za każdym razem wynajdowałyśmy sobie jakieś nowe zajęcie, ponieważ płacono nam za godzinę. Więc nawet gdy właściciel mówił, że możemy już iść do domu, my nadal upierałyśmy się, że przecież jest jeszcze tyle do zrobienia. Do zakwaterowania ewidentnie nie miałyśmy szczęścia, bo tym razem dostałyśmy zakwaterowanie na farmie u kobiety o imieniu Lisa, która miała syna Morgana i była rozwiedziona. Mówię to dlatego, bo w pewnym momencie chciała nas wciągnąć w jakieś swoje rozwodowe gierki i przekręty. Mieszkałyśmy na parterze w takiej ala piwnicy, która była zagospodarowana na pomieszczenie mieszkalne, z której wychodziło się bezpośrednio do ogrodu. Niestety jej ogromnym mankamentem było to, że nie było tam absolutnie zasięgu. O internecie też mogłyśmy zapomnieć, także aby skontaktować się z rodziną, żeby wysłać SMS-a, musiałyśmy jechać rowerem do głównej drogi, bo inaczej nie miałybyśmy nawet możliwości skontaktowania się z najbliższymi. Rowery były naszym głównym środkiem transportu, ponieważ na samochód nie mogłyśmy sobie pozwolić, a ten z Was, kto był w Stanach, na pewno wie, że tam życie bez samochodu jest bardzo utrudnione, ale nie narzekałyśmy. Cieszyłyśmy się z tego, że mamy te rowery. Jeździłyśmy nimi do pracy, jeździłyśmy nimi na zakupy spożywcze, które robiłyśmy w sklepie Dollar Tree i jest to taki odpowiednik naszego polskiego sklepu Wszystko po 5 zł. I oczywiście miałyśmy bardzo chudy budżet, dlatego kupowałyśmy najtańsze produkty, aby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy na podróże po Stanach. I uwierzcie mi, że do tej pory pamiętam ten gumowy chleb tostowy, który smarowałyśmy serkiem topionym o smaku ostrej papryki, bo zawsze był na wyprzedaży. Nikt nie chciał go kupować teraz już. Wiem z jakich względów, bo jego smak był naprawdę obrzydliwy. Ale żeby nie było tak smutno, to życie osładzałyśmy sobie batonikami i czekoladą, których w amerykańskich supermarketach nie brakowało. I wypróbowałyśmy chyba wszystkie, jakie tylko były dostępne na sklepowych półkach. Oczywiście naszym przygodom nie było końca, ponieważ kobieta, u której mieszkałyśmy, poprosiła, żebyśmy zeznawały w sądzie przeciwko jej mężowi. I wtedy wspólnie uznałyśmy, że chyba coś tutaj zaczyna śmierdzieć i pora się zawijać, zanim trafimy w jakieś tarapaty. Jako, że ta kobieta była również dość nieobliczalna, postanowiłyśmy nie informować jej o swojej decyzji. Po prostu spakowałyśmy wszystkie swoje rzeczy i korzystając akurat z tego, że wyjechała na weekend, pojechałyśmy do kolegi z pracy, który wynajął nam swój pokój na strychu, gdzie spędziłyśmy kolejne 2 tygodnie, bo tylko tyle zostało nam do końca naszego pobytu w Stanach. Nowa lokalizacja była po prostu wyśmienita. Byłyśmy w samym centrum miasteczka i kiedy tylko w zasadzie chciałyśmy, mogłyśmy wsiąść w pociąg i pojechać do Nowego Jorku i co najważniejsze, do pracy mogłyśmy chodzić na pieszo. Gdy kawiarnia wreszcie się otworzyła, zdążyłyśmy popracować w niej jedyne 2 tygodnie, a odłożone pieniądze wystarczyły tylko na tygodniowy pobyt w Nowym Jorku. Nasze marzenia o Wielkim Kanionie czy Parku Yellowstone niestety legły w gruzach, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W Nowym Jorku spędziłyśmy naprawdę super czas i pamiętam, że oczywiście miałyśmy bardzo, bardzo okrojony budżet, więc szukałyśmy jak najtańszego noclegu, więc najbardziej taką ekonomiczną opcją było zarezerwowanie łóżek w pokoju wieloosobowym. Oczywiście na Manhattanie wszystkie hotele, hostele były bardzo drogie, a najtańsze opcje były na obrzeżach, więc nasz hostel znajdował się w dzielnicy Harlem, która raczej do najbezpieczniejszych nie należała, ale na tamtą chwilę to po prostu było wszystko, na co mogłyśmy sobie pozwolić. I do tej pory pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłyśmy takie duże czarne samochody terenowe ze spuszczonymi do połowy szybami, w których siedzieli czarnoskórzy mężczyźni obwieszeni złotymi łańcuchami, to wtedy od razu przypomniały mi się jakieś filmy, które oglądałam w telewizji o gangsterach, o jakichś porachunkach mafijnych. Także raczej nie było to zbyt bezpieczne miejsce, ale dzięki temu mam dzisiaj fajne wspomnienia. W ramach zdrowotnych, ale także w ramach nieuszczuplenia naszego i tak skromnego budżetu, codziennie na pieszo chodziłyśmy do centrum Manhattanu, żeby nie wydawać dolarów na metro i właśnie tak zwiedzałyśmy Nowy Jork. Pamiętam, że miasto zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Cały czas chodziłam z głową podniesioną do góry, ponieważ drapacze chmur zdawały się nie mieć końca. Nie mogłam uwierzyć, że widzę Statuę Wolności, kolorowe telebimy na Times Square, zielone płuca Nowego Jorku, czyli Central Park oraz, że podziwiam panoramę miasta ze szczytu Empire State Building. Powiem Wam szczerze, że naprawdę nieraz musiałam szczypać się w rękę, bo nie dowierzałam, że chodzę po ulicach miasta, które do tej pory widziałam jedynie w filmach. Powiem Wam szczerze, że było to niesamowite doświadczenie, które niejednokrotnie sprawiło, że musiałam wychodzić ze strefy komfortu i pokonywać swoje słabości. Mimo, że podczas tej 3-miesięcznej podróży miałam chwilę załamania i płakałam rodzicom w słuchawkę, że chcę do domu, że nie chcę już tutaj być, to dziś wspominam ten czas z uśmiechem na twarzy i bardzo, bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na ten wyjazd. Po powrocie ze Stanów skończyłam studia, i przez wiele lat pracowałam jako lektor angielskiego, ale niestety w okresie wakacyjnym z pracą było dość ciężko, ponieważ wszyscy wyjeżdżali na letnie urlopy, więc zaczęłam się zastanawiać, jak spożytkować ten czas i jak mogłabym połączyć pracę z wyjazdami za granicę. I wtedy wymyśliłam sobie, że zostanę rezydentem, takim opiekunem na kursach językowych w Wielkiej Brytanii. Pomyślałam, że będę pracować, ale też jednocześnie zwiedzać nowe miejsca. Takie rozwiązanie wydawało mi się idealne, ale po dogłębniejszym przeanalizowaniu tematu okazało się, że są dwa haczyki. Pierwszy, nie mam doświadczenia. Drugi, nie mam stosownych uprawnień. Zrobiłam zatem szybki research i znalazłam internetowy kurs na wychowawców i opiekunów. Nie zastanawiając się zbyt długo, od razu go wykupiłam i po około 2 tygodniach mogłam cieszyć się z nabytych uprawnień i przystąpić do szukania zatrudnienia. Ku mojemu zaskoczeniu, 2 firmy zaprosiły mnie na rozmowę i dostałam pracę w obydwu i wtedy wyjechałam do Brighton. Jest to taka nadmorska miejscowość w Wielkiej Brytanii i spędziłam tam całe wakacje i nie mogłam wyjść kompletnie z podziwu, jak mi się poszczęściło. Wtedy mieszkałam u angielskiej rodziny, 2 lata z rzędu u tej samej, także niesamowicie się zaprzyjaźniliśmy, a do moich obowiązków należało głównie przygotowywanie transferów lotniskowych dla uczestników. Musiałam nadzorować współpracę pomiędzy szkołą językową a uczniami oraz organizować im czas wolny. I nie ukrywam, że była to moja ulubiona część, dlatego co sobotę jeździliśmy do Londynu na wycieczki i ja byłam wtedy w swoim żywiole, ponieważ robiłam to, co lubię, czyli podróżowałam. Ponadto wielką radość sprawiało mi oprowadzanie moich uczniów po Londynie, dzielenie się z nimi ciekawostkami na temat mojego ulubionego miasta i gdy mój pomysł w Brighton zbliżał się do końca, postanowiłam poszukać tam stałej pracy, ponieważ no nie chciałam za bardzo wracać do Warszawy. Poza rodziną nic mnie tam absolutnie nie trzymało, a do nauczania angielskiego też nie bardzo chciałam wracać, bo czułam już wypalenie zawodowe w tej dziedzinie i chciałam po prostu spróbować czegoś nowego. Zatem ponownie się w sobie zawzięłam, wydrukowałam kilka CV i codziennie chodziłam po hotelach, różnych agencjach pracy i pytałam, czy nie szukają kogoś do pomocy, czy nie chcieliby kogoś zatrudnić. I dostałam nawet pracę w jednym z hoteli jako kelnerka, ale odmówiłam z bardzo głupiego powodu, ponieważ uznałam, że mam zbyt wysokie kwalifikacje, żeby pracować na takim stanowisku. I gdy teraz sobie o tym myślę, to dostrzegam, jak bardzo się zmieniłam, jak bardzo zmienił się mój światopogląd i sposób myślenia, bo dzisiaj absolutnie nie miałabym problemu z tym, żeby pracować jako kelnerka czy wykonywać inny tego typu zawód. Wróciłam zatem do Warszawy i zaczęłam szukać stałej pracy w biurze. Pomyślałam, że tego przecież jeszcze w życiu nie robiłam, więc może warto by spróbować. Zostałam asystentką prawną w jednej z warszawskich kancelarii, ale powiem Wam szczerze, że moimi ulubionymi momentami tej pracy były chwile, kiedy mogłam wyłączyć komputer i iść do domu, albo kiedy mogłam z tego biura na chwilę wyjść w ciągu dnia i na przykład iść do sądu, do notariusza. Mimo, że naprawdę nie odczuwałam żadnego stresu, miałam wyrozumiałego szefa, bardzo fajne koleżanki, to jednak gdzieś w głębi duszy czułam, że znowu coś mnie omija, a ja siedzę całe dnie na krześle obrotowym, z oczami wpatrzonymi w monitor, tylko kseruję, skanuję dokumenty, przekładam segregatory z półki na półkę i robię inne tak naprawdę mało ciekawe rzeczy. I wtedy powoli zaczynało do mnie docierać przesłanie jednego z moich ulubionych cytatów podróżniczych, który mówi, że ten, kto podróżował, już nigdy nie zadowoli się niczym mniejszym i tak właśnie było w moim przypadku. W ogóle nie realizowałam się na stanowisku asystentki w pracy biurowej. Dzień w dzień marzyłam o dalekich podróżach i zamiast na krześle obrotowym pragnęłam siedzieć na pokładzie samolotu i lecieć gdzieś w nieznane. I po około 6 miesiącach takiej rutynowej pracy w biurze postanowiłam, że rzucam wszystko w przysłowiową cholerę. Zapragnęłam zmienić ten niezadowalający mnie stan rzeczy i właśnie wtedy pojawił się pomysł, że po prostu zostanę stewardessą i będę robić to, co najbardziej lubię, czyli zwiedzać świat. Po wysłuchaniu tej krótkiej opowieści możecie zobaczyć, jak wyglądały początki mojego podróżowania. Podróżowanie nauczyło mnie naprawdę bardzo dużo i na pewno zmieniło mnie pod wieloma względami. Nagle okazało się, że podróże robią coś więcej niż tylko poszerzają horyzonty i kształcą. Na pewno pamiętacie, gdy na maturze, chyba z angielskiego, pisaliśmy rozprawkę na temat podróży i myślę, że większość z nas była właśnie wyuczona wtedy tych samych argumentów, czyli że podróże kształcą i poszerzają horyzonty. Ale wtedy raczej nikt się nie zastanawiał, co to tak naprawdę znaczy i nie szukał w tym głębszego sensu. Powiedzmy sobie szczerze, że raczej liczyły się to, by zdać maturę na jak najwięcej procent. I dla mnie też były to mało znaczące sformułowania, które rozumiałam tak, że podróżujemy po to, by poznawać inne kultury, ich tradycje, obyczaje. Owszem, jest to prawda, jednak doświadczenie nauczyło mnie czegoś więcej. Dzięki podróżom dowiadujemy się ciekawych rzeczy o świecie, ale przede wszystkim dowiadujemy się wiele o nas samych. Uczymy się siebie, kształtuje się nasza osobowość, poznajemy nasze reakcje i zachowania w sytuacjach stresowych. Często jesteśmy także zdani sami na siebie i to właśnie pozwala zobaczyć nam, jak reagujemy na sytuacje stresowe, sytuacje niespodziewane, czy potrafimy się wziąć w garść i damy sobie radę, czy jednak jesteśmy takim typem osoby, która usiądzie i będzie płakać z bezsilności. Właśnie w takich trudnych chwilach ujawniają się nasze największe słabości, ale też i mocne strony. Co ważne, rozwijamy się, bo rozwój przecież jest w zasadzie możliwy tylko wtedy, gdy zmuszeni jesteśmy pokonywać jakieś trudności życia codziennego, czy rozwiązywać problemy w podróży. Ponadto wydaje mi się także, że podróżując łapiemy szerszą perspektywę na otaczającą nas rzeczywistość i zdajemy sobie sprawę, jak tak naprawdę mało miejsca zajmujemy swoją osobą w tym ogromnym świecie. I gdy wybieramy się w podróż, zazwyczaj większość z nas ma określone jakieś cele. Jedziemy z zamiarem zwiedzania, zobaczenia nowych miejsc, poznania kultury, spróbowania lokalnej kuchni. Jednak po powrocie okazuje się, że przywieźliśmy zupełnie coś innego niż to, po co pojechaliśmy. Owszem, kupiliśmy magnesy na lodówkę, pocztówki i inne pamiątki, ale myślę, że najbardziej wartościowa rzecz, którą przywozimy ze wszystkich podróży, to są inspiracje, to są refleksje na temat samego siebie, na temat świata. Wyciągamy różne ciekawe wnioski, czyli zdobywamy wszystkie te rzeczy, których nie można kupić, a które moim zdaniem są najbardziej wartościową pamiątką z podróży. I tą refleksją chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek, ale jestem także ciekawa Waszych doświadczeń podróżniczych. Powiedzcie mi, dokąd odbyliście swoją pierwszą podróż, a dokąd jeszcze chcielibyście pojechać. Koniecznie dawajcie znać w komentarzach pod najnowszym postem na Instagramie. Przypominam, że jest to BRZ Magda. Oczywiście słyszymy się już za tydzień i wtedy zdradzę Wam wszystkie tajemnice, jakie skrywają rozmowy rekrutacyjne. Opowiem, jak przebiega cały proces ubiegania się o pracę w zawodzie stewardesy, kto może zostać stewardesą. Opowiem także o tym, że jeżeli walczymy o spełnianie naszych najskrytszych marzeń, to nigdy nie należy się poddawać. To wszystko na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków i mam nadzieję, że z niecierpliwością czekacie już na kolejne. Jeżeli uważacie, że podcast zasługuje na to, by podać go dalej, śmiało udostępniajcie rodzinie i znajomym. Przypominam, że podcast będzie publikowany co tydzień, w każdy poniedziałek o godzinie 8, tak żebyście mogli go posłuchać do porannej kawy czy też w drodze do pracy i w ten sposób pozytywnie zacząć nowy tydzień. Wszystkie odcinki możecie pobrać na iTunes, na Spotify oraz na mojej stronie internetowej www.spasjouożyciu.pl, oczywiście bez polskich znaków. I ponadto, wychodząc naprzeciw Waszym prośbom, stworzyłam kanał na YouTube, gdzie także wysłuchacie wszystkich odcinków. Zatem zachęcam Was do subskrypcji i komentarzy. Mam nadzieję, że mieliście udany weekend. Tymczasem pozdrawiam Was gorąco z Warszawy i wysyłam moc pozytywnej energii. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Z pasją o życiu.